Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Przygody Jamesa Bonda, zwłaszcza te filmowe, są trochę jak góralska muzyka. To znaczy, albo się kocha, albo nienawidzi. Raczej niewiele jest osób, którym jest to zjawisko totalnie obojętne. No i w sumie nie ma się co dziwić, bo w Bondzie czasem są takie akcje, że człowiekowi ręce opadają, ale nie powinno nas to za bardzo dziwić, bo gość, który Jamesa Bonda stworzył książki o jego przygodach, które później były ekranizowane, sam swojego czasu zajmował się wymyślaniem odjechanych akcji na potrzeby wojska i wiele elementów ze swojego życiorysu przeniósł też do kultowych powieści o agencie 007, chociaż na szczęście nie wszystkie, bo raczej nie każdy miałby ochotę oglądać Jamesa Bonda uprawiającego niebezpiecznie brutalny seks. Ale i o tym aspekcie życia kultowego autora dziś Wam powiemy. Poznajcie właściciela GoldenEye, fana szybkich samochodów i bicia w łóżku oraz posiadacza imponującego księgozbioru i swojego czasu rzeżączki. Krótko mówiąc, poznajcie Fleminga. I Jana Fleminga już teraz w Historii bez cenzury. Nasz dzisiejszy bohater urodził się 28 maja 1908 roku w rodzinie, w której pieniądze nie tylko się miało, ale też nimi się zawodowo zajmowało. Zarówno dziadek, jak i ojciec Iana byli finansistami. Ten pierwszy to nawet bank założył, z kolei ten drugi został w pewnym momencie parlamentarzystą, czego chciał, a jakiś czas później jedną z ofiar I wojny światowej, czego raczej nie chciał, ale nikt go o zdanie nie pytał. Zginął pod Sommą, a że pochodził ze znamienitego rodu, to nekrolog napisał sam ówczesny minister Winston Churchill. Swoją drogą kopię tego nekrologu Ian trzymał oprawioną w ramkę i lubił się tym chwalić różnym ludziom później, co jest trochę makabryczne, ale to nie koniec niesmacznych wątków. Poznajcie mamę Iana Fleminga, absolutnie zaborczą pindę, która po śmierci męża uznała, że jej życiową rolą, jej życiowym zadaniem będzie teraz pokierowanie nie tylko karierą, ale w ogóle życiem Iana. A co na to chłopak, to już jej nie interesuje. Wpłynęło to nie tylko na rozwój samego Iana, ale też na niektóre cechy Jamesa Bonda. Czas na pierwsze podobieństwo. Matka wysłała Iana, podobnie jak jego starszego brata, do Eton College, bardzo elitarnej szkoły dla bogoli, co jednak nie znaczy, że było tam spokojnie. Znęcali się nad nim koledzy? Nie, nauczyciele. Wychodzono tam bowiem z założenia, o które można by posądzić bardziej jakąś wiejską szkołę. A mianowicie takie to założenie, że jak gówniarz nie rozumie z książki, to trzeba mu wbić wiedzę przez dupsko. Efekt tego był według biografów dwojaki. Po pierwsze, to właśnie w Eton Ian Fleming miał się nabawić skłonności sadomasochistycznych, co z kolei na przygody Bonda później przełożyło się tak, że agent 007 zastanawiająco często trafiał na tortury.
A czasem to się nawet śmiał w trakcie.
Po Eton matka naszego bohatera wysłała na kurs dla kandydatów na uczelnię wojskową, ale Fleming to olewał. Imprezował, jeździł szybko furą, co uwielbiał i zaliczał dziewczyny, czasem nie te, które początkowo planował. Raz na przykład zakochał się w pewnej dziewczynie, którą jednak już wcześniej ktoś zdążył zaprosić na bal. Ian do niej: weź tego typa wystaw i idź ze mną. Jednak dziewczyna była dobrze wychowana i powiedziała: no nie, gościu, nie złamię danego słowa i pójdę na bal z tamtym gościem. Co na to Ian? Jak zareagował? No, stwierdził, że nie po to sobie robił nadzieję, żeby teraz nie zaliczyć, więc poszedł na dziwki i wrócił z rzeżączką. Co na to matka? Nie była zachwycona, zabrała syna z kursu na leczenie, a później wysłała go do takiej szkoły w Austrii, którą swoją drogą prowadził były szpieg. To właśnie tam Ian wkręcił się w pisanie, ale też się zakochał i zaręczył. W sensie nie z tym byłym szpiegiem, tylko z taką tam dziewczyną. To akurat nie aż tak istotne, bo nie spodobała się matce naszego bohatera i z całego związku nic nie wyszło. To również matka Fleminga po znajomości załatwiła mu robotę w gazecie. Boże, dość już tej wścibskiej baby, pomyśleliście zapewne wy i pomyślał Ian Fleming, który na szczęście na jakiś czas mógł odpocząć od starej, bo zaczął jeździć jako korespondent. Rozpoczął karierę dziennikarską, na której potrzeby zjeździł całą Europę. Jego barwne artykuły czerpały z najbardziej interesujących aspektów miejscowych zwyczajów, kuchni i języka. Były wśród nich zarówno reportaże z wyścigów Le Mans, jak i z różnych wydarzeń politycznych, do których dochodziło w przededniu II wojny światowej. No właśnie, II wojna światowa, ta zbliżała się wielkimi krokami, a nasz bohater miał w niej odegrać niemałą rolę. Pewnego razu poznał bardzo ważnego admirała. W jaki sposób? Najpewniej za sprawą brata, starszego brata, który robił karierę wojskową. To właśnie on miał przedstawić Iana admirałowi Godfreyowi, dyrektorowi wywiadu marynarki. Szef bardzo szybko poznał się na młodym Flemingu. Ian był niesamowicie kreatywny, do tego stopnia, że niektóre jego pomysły wiele osób uznałoby za po prostu szalone, ale właśnie takich ludzi admirał wtedy szukał. Godfrey, który swoją drogą stał się pierwowzorem M, czyli szefa Jamesa Bonda, kompletował ekipę kreatywnych postrzeleńców, którzy mieli proponować różne rozwiązania, które w efekcie wprowadzałyby Niemców w błąd. Robiłyby Hitlera i ekipę w wała, bo dzięki nim ci przerzucaliby swoje wojska w miejsca, które kompletnie nie potrzebowały, żeby tamto wojsko stacjonowało. Swoją listę chłopaki opublikowali, to znaczy przekazali, w 1939 roku i było tam sporo ciekawych pomysłów, nazwijmy to, na przykład wabienie ubotów kolorowymi piłkami i na ich tle propozycja Iana Fleminga faktycznie może wydawała się i trochę nudna, ale miała realne szanse powodzenia. Ian zaproponował zrzucenie za liniami wroga martwego typa w stroju lotnika z zestawem, który go uwierzytelni w oczach wroga. Najważniejsze miało być jednak to, że miałby mieć przy sobie tajne dokumenty świadczące o tym, że niedługo rozpocznie się jakaś wielka militarna operacja i w efekcie tego przerażeni Niemcy przerzucą we wskazane w dokumentach miejsce swoje wojsko. Oczywiście bez sensu, bo praktycznie zagrożenia tam żadnego nie będzie. Tylko czy to nie jest intryga zbyt grubymi nićmi szyta? Tak uznało bardzo wielu oficerów, no ale ta notatka Iana Fleminga krążyła po sztabie i zapoznał się z nią między innymi szef kontrwywiadu, którego nazwisko aż tak nie jest istotne, bo i tak wszyscy mówili na niego Chumley. I to właśnie on przypomniał sobie o tym pomyśle w idealnym momencie. Pewnego pięknego dnia hiszpańscy rybacy wyłowili ciało brytyjskiego oficera i przekazali je niemieckiemu wywiadowi. Funkcjonariusze dokonali dość ciekawego odkrycia, przeszukując trupa, bo znaleźli papiery, które świadczyły o tym, że niedługo rozpocznie się wielka militarna operacja aliantów w Afryce. Co Niemcy zrobili z tą wiedzą? Pokładli się ze śmiechu, bo stwierdzili, że w życiu nie widzieli tak nieprofesjonalnej intrygi. Olali to kompletnie, a niedługo później zaczęła się operacja Torch. Zbrojny wjazd aliantów do Afryki. Niemcy byli na siebie wściekli, a brytyjski wywiad doskonale o tym wiedział.
My zawsze wszystko dobrze wiemy.
Chumley uznał, że teraz Niemcy bardziej będą skłonni uwierzyć w tego typu prowokacje, to też postanowił wcielić w życie plan Iana Fleminga. Rozpoczęła się operacja Mielonka. Zaczęto od znalezienia trupa. Z tym zresztą nie było większego problemu, bo w rolę martwego pilota miał się wcielić martwy bezdomny z Walii, którego życie tak się niefortunnie potoczyło, że zjadł trutkę na szczury i w ten oto sposób stał się trupem. Ubrano go w odpowiednie ciuchy i wsadzono do kieszeni parę rzeczy, które miały mu nadać bardziej ludzkiego czynnika, że tak to ujmę. Wrzucono mu pierścionek zaręczynowy, listy do ukochanej, ale to nie były najważniejsze papiery, jakie mu do kieszeni wsadzono. Najważniejsze były sfałszowane dokumenty, które świadczyły o tym, że alianci lada moment zaatakują Grecję. Tak przygotowanego trupa obłożono lodem, przetransportowano do Hiszpanii i podrzucono Niemcom. Co tym razem się stało? Hitler nakazał przeniesienie do obrony Grecji 7 dywizji, w tym elitarnej 1. dywizji pancernej pod dowództwem generała Rommla. 10 kolejnych dywizji wysłano na Bałkany i podwojono liczbę żołnierzy stacjonujących na Sardynii. Na Sycylię nie skierowano żadnych posiłków. Naczelne dowództwo sił brytyjskich nie mogło powstrzymać euforii i kazało nadać do Winstona Churchilla, który przebywał wtedy w Waszyngtonie, telegram o treści Mielonka łyknięta i popita. Czy to była pierwsza z wielu wkrętek, jakie wprowadzono w życie dzięki Ianowi Flemingowi? Nie. To znaczy, nasz bohater miał więcej pomysłów, ale żaden nie przeszedł. To jednak nie znaczy, że Ian Fleming spędził resztę wojny za biurkiem, wymyślając rzeczy, które nikomu się nie przydały. To nie tak, bo nasz dzisiejszy bohater wziął też udział w formowaniu bardzo specyficznej grupy szturmowej, która miała działać bardzo blisko linii frontu, albo nawet lekko ją wyprzedzać. Wszystko po to, że jak alianci zajmą jakieś nowe tereny, to ekipa Iana wpadałaby do siedziby głównej wroga i zdobywała informacje, które przeciwnik tam zostawił. To absolutnie nie była bezpieczna robota, bo często w tych miejscach byli jeszcze żołnierze wroga albo jakieś pułapki. Ludzie z oddziału Iana Fleminga byli świetnie wyszkoleni technicznie, językowo, ale w razie czego też nie wahali się momentalnie pociągnąć za spust. Brzmi znajomo? Jak najbardziej. Czy Ian był jednym z nich? Nie, bo dowództwo uznało go za zbyt cennego, żeby posyłać go w bój. On tylko kompletował ekipę, wyznaczał cele i oczekiwał wyników. W ten oto sposób Ian Fleming sam stał się takim M. Jego ekipa brawurowo zdobywała informacje wroga w Grecji, w Francji, we Włoszech czy w Niemczech. Żołnierze, którzy w tym oddziale służyli, byli inspiracją, co zresztą sam Ian przyznał, dla wielu cech Jamesa Bonda albo dla wielu przygód Jamesa Bonda. Zresztą wojennych inspiracji w książkach i filmach zresztą też. O przygodach 007 jest więcej. Nie wiem, czy kojarzycie From Russia with Love. Tam jest taka maszyna dekodująca, ewidentnie wzorowana na Enigmie. Z kolei w Moonrakerze asystentem Draxa jest Krebs. Krebs to też nazwisko ostatniego szefa sztabu Adolfa Hitlera. No dobra, ale skąd Bond? James Bond? Tu już lekko wybiegamy w przyszłość, bo Ian Fleming zaczął pisać swoje książki parę lat po wojnie, ale jak przyszło mu zdecydować, jak będzie się nazywał jego bohater, to wcale nie myślał długo, bo zerknął na swoją półkę z książkami i tam jego uwagę przykuła pozycja Ptaki Indii Zachodnich autorstwa, oczywiście, że Jamesa Bonda. James Bond istniał naprawdę, tylko że był ornitologiem. Swoją drogą, jak książki zaczęły się robić popularne, to bardzo się pan James Bond cieszył, że to właśnie jego dane podwędził Ian Fleming, żeby tak dać na imię i nazwisko jego tajnemu agentowi. Ciekawe, czy wiedział, że Ian Fleming postanowił, że właśnie James Bond będzie pasowało idealnie, bo to brzmi tak prosto, tak zwyczajnie. Wróćmy jeszcze na moment do czasów wojennych, bo to nie koniec historii, które znalazły swoje odbicie w książkach i w efekcie w filmach o 007. No nie da się mówić o Jamesie Bondzie, nie wspominając o tym, że chłop grzmoci na prawo i lewo, zmienia dziewczyny jak rękawiczki, albo jak Ian Fleming, który też jedną po drugiej dziewczynę zaliczał w czasie wojny, a jedną z nich, o czym już kiedyś wspominaliśmy, była nasza Krystyna Skarbek. Ten romans trwał względnie długo, mniej więcej rok, a jego efektem było wcale nie dziecko, a to, że to właśnie nasza Kryśka najpewniej była pierwowzorem Vesper Lind, jednej z dziewczyn Jamesa Bonda. Również jeszcze w czasie wojny Ian się zakochał w Jamajce. Po raz pierwszy pojechał tam na taką konferencję wywiadów amerykańskiego i brytyjskiego i tak mu się spodobało, że obiecał sobie, że kiedyś tam wróci. Jak sobie obiecał, tak zrobił. W 1946 roku kupił tam działkę, na której powstała willa GoldenEye. Skąd nazwa? Czyżby od tytułu książki? No nie, bo jeszcze wtedy jej nie napisał. GoldenEye to był kryptonim operacji, którą wymyślił Ian Fleming na potrzeby wojska, jak już wiecie, ale to była jedna z tych operacji, z których nic nie wyszło. No ale Fleming stwierdził, że kurde, taka fajna nazwa, głupio by było nic z nią nie zrobić. Swoją drogą, historia samej tej willi jest bardzo ciekawa, bo później mieszkał w niej Bob Marley, a potem szef Island Records, a teraz może w niej pomieszkać każdy, bo to hotel.
Ha, nie każdy, chłopcze!
Okej, fakt, każdy, kto ma w opór kasy, bo to drogie miejsce. Jednak zanim GoldenEye przerobiono na hotel, to Ian Fleming bawił się tam znakomicie. Pisał książki o Bondzie, pierwsza powstała w 1952, łowił ryby i homary, bo bardzo lubił owoce morza, a jak już książki zaczęły mu przynosić ogromne zyski, to zaczął kolekcjonować też książki, ale oczywiście nie swoje, tylko prawdziwe białe kruki. Miał ponoć rękopis o powstawaniu gatunków samego Darwina. A, no i uprawiał też mnóstwo seksu, przez jakiś czas głównie ze swoją żoną Ann, którą poślubił w 1952 roku, jednak to, co robili w sypialni, zdecydowanie nie może być nazwane grzeczną małżeńską kopulacją. Generalnie ich cała relacja była oparta na seksie, wokół seksu zbudowana, bo swoich poprzednich dwóch mężów Anne zdradzała właśnie z Ianem, ale nikogo już nie obchodzi to, co mówię, od kiedy wspomniałem o tym nietypowym seksie, prawda? No to dobra, do rzeczy. Ian w łóżku uwielbiał bicie. Bił swoją partnerkę i to tak, żeby były z tego siniaki, które później będzie mógł całować, bo to też go strasznie podniecało. Co na to N? Najpewniej też ją to bardzo kręciło, skoro pisała w jednym z listów do Iana na przykład, że jak nie krzyczy z bólu i nie jest bita, to czuje się bardzo samotna. Ian lubił siniaki, ale chyba blizny już tak średnio, ponieważ ponoć punktem zwrotnym w ich małżeństwie była cesarka, związana oczywiście z narodzinami ich dziecka, ale blizna po cesarskim cięciu ponoć tak brzydziła Fleminga, że para zaczęła się od siebie oddalać, a jak zabrakło tego, na czym cała ta relacja była zbudowana, no to związek się posypał. Chociaż rozwodu nie wzięli. Zrobiło się trochę kwaśno, więc może zmieńmy temat na inną pasję Fleminga, na motoryzację. Jak wiecie, fury jarały go od lat, więc i doświadczenia motoryzacyjne musiały jakoś przeniknąć do przygód 007, prawda? Jak najbardziej. Ian Fleming wracał czasem do Anglii i podczas jednej z tych wizyt poznał byłego dowódcę RAF-u, który teraz śmigał sobie w rajdach samochodowych odpicowanym przez siebie Astonem Martinem Mark III. Flemingowi z pewnością niezwykle zaimponowało wyposażenie Mark III Canlifa Listera. Wzmocnione zderzaki, dwukierunkowe radio, metromierz rejestrujący zależność między prędkością a przejechanym dystansem i tajna skrytka na narzędzia wewnątrz środkowego panelu deski rozdzielczej. Pisząc Goldfingera w 1958 roku, Fleming wyposażył agenta z 007 w nowy samochód, wobec którego posługiwał się nazwą DB3, ponieważ nikt nie miał ochoty plątać sobie języka, wypowiadając DB2/4 Mark III. Wóz stanowił krok naprzód względem oryginału, przynajmniej na papierze, i był wyposażony w nadajnik radiolokacyjny, specjalne zderzaki i skrytkę mieszczącą półautomatycznego Colta 45. Astona odpicowanego przez Q i jego ludzi Ian niestety nie zobaczył już na filmie, mimo że jego książki zaczęły być ekranizowane jeszcze za życia autora. Jednak Aston debiutował w Goldfingerze, który miał premierę miesiąc po śmierci Fleminga, który pewnie żyłby dłużej, gdyby bardziej o siebie dbał, bo racja, może owoce morza są zdrowe, ale równie mocno związane z życiem na Jamajce hurtowe walenie rumu już nie do końca, podobnie jak palenie szlug w ilościach zastraszających. Pierwszy zawał Fleming przeżył, drugi niestety go pokonał. Ian zmarł 12 sierpnia 1964 roku, a w swoich ostatnich słowach przepraszał służby medyczne za kłopot. Ian Fleming był postacią bardzo ciekawą, a jego życiowe doświadczenia i wyobraźnia sprawiły, że stworzył coś naprawdę wyjątkowego. Serię książek o przygodach agenta 007, które łączą w sobie wiele ciekawych wątków, nie tylko fabularnych, bo to jest też taka esencja Wielkiej Brytanii. Mamy tam bezgraniczne oddanie państwu, służbę bez względu na okoliczności, ale też mnóstwo specyficznego humoru, no i oczywiście też motoryzację. Wiadomo, nie wszystkie brytyjskie fury zasługują na oklaski, ale taki Aston Martin to jest legenda i to od wielu, wielu dekad. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej marce, to koniecznie sięgnijcie po książkę Aston Martin Made in Britain, autorstwa Bena Collinsa, znanego swojego czasu jako Stig. Jaką książkę napisał chłop, co to głównie furami jeździ? Bardzo ciekawą, bo z wyjątkowej perspektywy, nie tylko zawodowego kierowcy, ale też fana Jamesa Bonda, fana historii, fana klasycznej motoryzacji, więc nie znajdziecie tutaj nudnych biogramów dyrektorów, a naprawdę ekstra anegdoty, chociażby z Le Mans. Jednak najlepiej będzie, jak przekonacie się sami. Link do zakupu znajdziecie w opisie naszego filmu. Polecamy Wam tę książkę bardzo serdecznie i widzimy się niedługo.